Zdaniem trzech artykułów możemy teraz umieścić dziecko w wielu różnych kategoriach, na przykład dziecko jako mały dorosły.
W tekście, który ja przeczytałam, dowiedziałam się, że ludzie od zarania dziejów zaintrygowani byli nieprzewidywalnością dziecka, jego pięknym, naiwnością.
Tak. Jednak zmieniło się to, jeśli patrzymy na bardziej współczesne czasy. Niekoniecznie antyk, średniowiecze, ale już przed rewolucją francuską dzieci były traktowane jako po prostu mali dorośli. Nie było rozgraniczenia na dziecko jako odrębnej jednostki człowieczej, tylko było po prostu zmniejszonym dorosłym. Nie nosiło swoich ubrań zadedykowanych dla dzieci, garderoba była tylko i wyłącznie stypizowana dla dorosłych.
Natomiast ja przeczytałam, że w literaturze dzieci jako dorośli odznaczali się brawurą i siłą fizyczną. Tak porównywali ich do mężnych rycerzy. Świadczyło to o tym, że wiek dziecięcy nie był dla nich wart uwiecznienia.
Także dziecko było traktowane jako ułomne. Ułomność dziecka, wykluczenie go z dorosłego świata, dziecko jako wygnaniec ze świata dorosłych, czyli wykluczenie go z rozmów, wykluczenie z jakiejkolwiek informacji, a ułomność dziecka miała prowadzić do dyscypliny, reżimu i stanowczego zarządzania jego czasem.
Tak, czyli już wiemy skąd Kinderstuba i skąd powiedzenia pod tytułem Dzieci i rybki, tak?
Głosu nie mają.
Nie mają. To jest wyprowadzone z zachowań kulturowych. Przekonaniem, że dziecko jest istotą niedorosłą, głupią.
Ale w romantyzmie i w młodej Polsce dziecko było traktowane jako zagadka, jako jakby niejednoznaczne zachowanie dziecka i ta cała kreatywność, czyli dziecko jako artysta, twórca swoich własnych światów, też było bardzo popularnym tematem do rozmyślań właśnie autorów romantycznych i młodopolskich.
Tak, było tematem nobilitowanym. Dziecko było pokazane jako twórca, naiwny, twórca spontaniczny, który szczerze i emocjonalnie mówi o swoim widzeniu rzeczy. Rzeczywistość, tak? I to było rzeczywiście promowane, faworyzowane w epoce romantycznej.
Ale jeśli popatrzymy na kolejne epoki, już bardziej zbliżamy się do nowoczesności. Dzieci zaczynają pracować w fabrykach, nie ma rozgraniczenia na to, że dziecko jest dzieckiem, dorosły jest dorosłym, tylko dziecko jest zmniejszeniem dorosłego. Czyli to jest dorosły, który nie do końca wygląda jak dorosły, jakaś skarlona postać dorosłego. Nie było traktowane jako odrębny człon praktycznie, tylko było też zdolne do pracy, według niektórych zdolne do tego samego pożywienia, do tych samych uciech, zabaw i tych samych praktycznie rozrywek.
Tak, i popatrzcie, do czego to prowadzi i czy czas przeszły, tutaj użyty przez Olę, jest uprawniony. Mówi, dziecko było. Czy teraz nie spotykamy się z sytuacjami piętnowanymi, nie mówię, że w Europie, ale gdzieś w odległych krajach azjatyckich, gdzie, jak się mówi, cokolwiek z przekąsem, małe chińskie rączki produkują, tak.
Dzieci pracują w fabrykach,
niewolniczą pracę.
A także możemy tutaj przyrównać z Azji, nie z Azji, z północnej Afryki, wszystkie kraje muzułmańskie, gdzie małe dziewczęta w wieku 10-12 lat wychodzą za mąż. Czyli to też jest złamanie praw dziecka.
Praw dziecka, ale to jest utrzymanie praw kulturowych. Tak jak
jednak
my się
prawo tylko że prawo kulturowe nie powinno wchodzić w konflikt z jakby estetyką i etyką ogółu.
Ale no to dojdziemy teraz do sytuacji Antygony, ostatnio tak rozpoznawanej. Przy okazji powiem wam czego, przy okazji smoleńskich ekshumacji. Prawo kultury, tak, które jest prawem religijnym, a prawo to, które jest prawem
etycznym.
Nie mieszamy tutaj sytuacji. Jeśli chcesz wyprowadzać prawo karne, czy prawo cywilne z etyki, to wtedy tak. Ale popatrzcie, że jest prokuratura, która ma jakieś cele, tak? Realizowane w związku ze śledztwem i jest prawo ludzi do wierzenia, tak?
W coś,
co najbliższych ich upamiętniać po śmierci powinno, czy ma. Więc tutaj ten czas przeszły, wydaje mi się, że on jest cokolwiek nie na miejscu, bo te problemy są. Nawet bliziutko nas we wspólnotach romskich, kiedy słyszymy, że dzieci, dziewczęta do szkoły nie uczęszczają, generalnie z wykształceniem na poziomie podstawowym chyba szkołę opuszczają. I te dziewczęta bardzo szybko są przygotowywane do roli matek i żon. Zachodzą w ciążę, tak, bardzo szybko. I to są takie fakty dla opinii społecznej wychowanej już na prawie tym oświeconym, na prawach człowieka. Tak. To są sytuacje niemal patologiczne. Tak? Postrzega się dziecko jako ofiarę tej sytuacji, uniezależnioną wobec...
Jednak jest różnica pomiędzy właśnie romskim wychowaniem, a wychowaniem, jeśli chodzi o kraje muzułmańskie, ponieważ tam dziewczynka jest zabierana ze szkoły, czyli odbyła jakąkolwiek edukację, a nawet jeśli nie, to ona wychodzi w za mąż w wieku, w którym może wyjść za mąż. To nie są 5-, 6-, 12-latki, które mają nagle urodzić dzieci komuś 4-, 5-krotnie starszemu. To jest, tutaj się kłóci prawo etyczne. Z prawem religijnym.
Tak, na pewno czytałyście w tych tekstach komentarze poświęcone dzieciom walczącym, małym żołnierzom. Chciałabym właśnie w kontekście tego przedstawienia, które obejrzałyśmy, prezentującego nam dzieci jako ofiary konfliktów zbrojnych, także dzieci angażowane do broni, do noszenia broni, żebyście wyeksponowały te treści. Jak teoria kultury patrzy na właśnie figurę, dziecka postać walczącego. Dziecka, tak, walczącego.
Znaczy, jeśli chodzi o przedstawienie dziecka walczącego, to pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, to jest krucjata dziecięca. A z drugiej strony dziecko, które walczy w jakikolwiek sposób, wydaje się nam być takim małym żołnierzykiem, który nie do końca wie, co się dzieje. Dla każdych dzieci patyki to są... Patyki to są pistolety, jakieś tam liście to naboje, szyszki to naboje i mi się wydaje, że dziecko postrzega wojnę jako zabawę i nie do końca rozumie, jak straszne jest to, co się wokół niego dzieje. Dla niego to jest zabawa, czy będzie uciekał przed kimś, czy będzie kogoś gonił z tym pistoletem, więc dziecko w kontekście wojny jest dość problematycznym rozpoznaniem.
Tak, obraz dziecka w kontekście.
Obraz dziecka w kontekście. W tym spektaklu, który widzieliśmy, mieliśmy właśnie do czynienia z tym, że dzieci bardzo chcą wyjechać, chcą ratować swoją ojczyznę, ale nie wiedzą do końca, za co umierają. Dla dziecka jeszcze poczucie patriotyzmu i poczucie ojczyzny dla dziecka jest raczej wpojonym i przekazanym przez rodziców szablonem, którym ma się posługiwać. Nie jest to coś, co czują, nie jest to coś, do czego dążą same ze swoich rozumków, że tak to ujmę, tylko jest to coś wdrukowane, coś wpojone, że za to powinno się walczyć, a dziecko nie do końca wie, za co tak naprawdę walczy. Czy walczy o swój dom, czy walczy o swój kraj, czy walczy o swój język, o swoją godność. Nie mamy tutaj takiego zestawienia, który już dorosły człowiek potrafi sobie wytłumaczyć, o co ja tak naprawdę chcę walczyć. Dziecko walczy, bo jest albo przymuszone do walki, albo nie rozumie tak naprawdę istoty walki, istoty wojny.
Która z tych koncepcji dziecka, kulturowych koncepcji dziecka, o jakich mówi Obrębska, jest w waszym przekonaniu najżywotniejsza? Sprawdza się. Wobec tych doświadczeń...
Wobec naszych...
Tak. Dziecko jest pomniejszonym dorosłym, czy tak możemy o dziecku myśleć? Czy dziecko jest nie alegorią niewinności? Macie tutaj tych typów wyliczonych kilka, które rzeczywiście się realizują w rozmaitych tekstach kultury. Który z tych typów, który z tych wizerunków jest najżywotniejszy, a który już cokolwiek musi ulec takiej achronologicznej dewaluacji?
Wydaje mi się, że to zależy też od stopnia rozwoju kraju, od stopnia rozwoju edukacji w tym kraju, ponieważ jeśli bierzemy pod uwagę kraje wysoko rozwinięte, wydaje mi się, że dziecko figuruje tam jako wygnaniec dorosłego świata lub jako dziecko, jednostka ułomna, która nie do końca może być postrzegana jako dorosły. Ale weźmy na przykład kraje, w których jest problem właśnie z młodocianymi pracownikami, Chiny, Brazylia. Tam mi się wydaje, że dziecko jest właśnie jako pomniejszony dorosły. Dzieci tam często mają nałogi dorosłych, dzieci często zachowują się jak dorośli. Dzieci często pracują ponad miarę, więc nie można stwierdzić, że w obecnych czasach obraz dziecka jest jednomiarowy.
Ale ja pytam, czy wszystkie te sylwetki są aktualne, czy któraś może się zestarzała? To, co powiedziałaś tutaj różnicując...
tylko że w różnych szerokościach geograficznych, w różnych kulturach, w różnych po prostu stopniach rozwoju kraju. Wszystkie te można odnieść do jakiegoś kraju, który w tym momencie jest. Wszystkie te szablony.
Jeszcze wrócę do tego, że powiedziałeś, że w Azji jest tak, w Europie czy też krajach zamożnych, tak? Dzielimy tutaj na jakąś taką, prowadzamy granicę podziału ekonomicznego. Wydaje mi się, że w świecie dobrobytu ekonomicznego dziecko bardzo często też staje się małym dorosłym, bo dziecku przyznaje się na przykład prawo do posiadania konta, tak? Finansowania swoich przedsięwzięć, prawo do decydowania o tym w ramach jakiegoś trendu bezstresowego wychowania. Dziecko cieszy się swobodą, niemal taką jak dorosły, a w niektórych sytuacjach nawet rozpoznajemy takie gesty dysponowania dorosłym przez dziecko. To dziecko rządzi w domu, to dziecku podporządkowuje się cała rodzina, wychowując, hodując takiego małego Buddę, małego księcia, któremu podporządkowany jest układ relacji w rodzinie, tak? I
wydaje
od
mi się,
wszystko
że to
zależy.
Wydaje mi się, że to nie zależy od dobrobytu ekonomicznego, raczej to zależy od tego, w jaki sposób dziecko jest traktowane ogólnie w rodzinie. Są rodziny wielodzietne, dla których dziecko jest po prostu jednym z kolejnych dzieci, które jest pracą, pomocą do pracy. Dziecko ma się opiekować rodzicami, dziecko ma się kształcić. Ale mi się wydaje, że też zależy od tego, jaki jest jakby układ posiadania dzieci. Czy mamy jedno dziecko, czy mamy wiele dzieci, to też zależy od tego, jak duża jest rodzina, bo w momencie, w którym mamy kilka pokoleń i jest jedno dziecko, to jest wręcz oczywiste, że spadnie na niego cała ta fala rozpieszczenia.
Na nie.
Spadnie cała fala rozpieszczenia.
Cała fala rozpieszczenia, okej. Asiu, Anna Czabanowska-Wróbel w swoim artykule. Czym cię zajęła, czym cię zdziwiła? Gorączkowe wertowanie notatek. Jesteśmy na 8 lekcji, tak wygląda praca umysłowa w godzinach wczesno-popołudniowych.
W tym tekście autorka chce nawiązać głównie do tego, że dziecko występuje jako artysta, jako twórca. Ten tekst odnosi się do epoki młodej Polski. Tam dziecko, jakby wracając do epoki romantyzmu, jest przedstawiane jako jeden z głównych czynników, na którym opiera się poezja, na którym opiera się epika, na którym opiera się w ogóle cała twórczość, ponieważ dziecko jest pokazane jako nieświadomy, a także świadomy kreator własnego świata i artysta.
Kreator albo destruktor.
Kreator, destruktor. Dziecko jest bogiem dla własnego świata, więc to też może być...
Deus artifex.
Tak, dokładnie. Dziecko jest odnośnikiem i dziecko jest jakby... Dziecko samo w sobie jest jednocześnie... właśnie twórcą, destruktorem, czyli po prostu bogiem tworzonego przez siebie świata, co też jest dla wielu artystów kanwą do tworzenia powieści, do tworzenia niektórych wierszy.
Tak, dziękuję za rozmowę uczennicom klasy trzeciej i uczennicy klasy drugiej, Oli, Asi i Oliwii.